Czas reakcji w Radiu Szczecin.
5,5 minuty po godzinie 12. Czas reakcji na żywo. Audycja. Będziemy mieli dla Państwa dzisiaj kilka wczorajszych tematów, ale nieco rozszerzonych lub nieco innej formule. Będzie na pewno kilka tematów nowych. Dlaczego nie możemy się kąpać? Dzisiaj piękna pogoda. Aż prosi się, aby zanamoczyć nogi, nie tylko nogi. No i nie wszędzie możemy z tej kąpieli skorzystać. Dlaczego? Jak się przed tym chronić, w cudzysłowie? Będziemy o tym dzisiaj w audycji rozmawiać. Również o tym, gdzie szukać wody w te upały. Mamy kilka miejsc w Szczecinie, gdzie można spokojnie z tych poidełek korzystać, mając najlepiej własne pojemniki. O tym też będzie. Tematów drogowych. Mnóstwo tematów drogowych. Za chwilę od tego tematu drogowego zaczniemy. No i będzie również na koniec o kłopotów pacjentów. Służba zdrowia w jakiś sposób funkcjonuje od czasu do czasu. Raz lepiej, raz gorzej. I staramy się wyjaśniać, co zrobić, aby te trudne momenty w działalności służby zdrowia ominąć. Oby nam się to wszystko udało. Patryk Strokowski przy konsolecie ma to wszystko nam dzisiaj ładnie zmiksować, aby bez problemu goście nam się pojawili w tym programie. Sławek Orlik przy telefonie 510-37-36 to telefon do naszej redakcji i tu będziemy mieli pierwszą prośbę do kierowców, bo uwaga, to jest bardzo ważna informacja. Zablokowana całkowicie krajowa droga S3. Okolice rurki, kibice, kierowcy wiedzą doskonale, gdzie ta rurka się znajduje. W okolicach rurki mieliśmy wypadek, ale dość poważny wypadek. 8 samochodów nam się zderzyło. Służby na miejscu, 2 osoby ranne. Te utrudnienia według informacji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad do godziny 15 przynajmniej, a więc uwaga, droga zablokowana całkowicie. W okolicach rurki nie można przejechać. Jeśli któryś z kierowców przejeżdżał tym odcinkiem i mógłby nam powiedzieć, jak to wszystko wygląda, no to bylibyśmy wdzięczni. 510-37-36 Sławek Orlik. Adam Wosik, witam serdecznie. Jestem z Państwem do godziny 13. Na chwilę na początku programu wracamy do tematu planowej, obowiązkowej segregacji odzieży. Wczoraj było sporo na naszej antenie o tym. Zgodnie z wymogami unijnymi, przypomnijmy, segregacja ta rozpocznie się w styczniu przyszłego roku i dzwonią do nas Państwo w tej sprawie.
Pozwolę sobie dorzucić 3 grosze do wyrzucenia tekstyli do pojemników. Jaki jest sens wyrzucania do pojemnika ubrań i kupowania potem przenicowanych według słów pani prezes Związku Pracodawców Przemysłu Odzieżowego, że z tych ubrań wrzucanych do pojemników będą szyte nowe? To nie lepiej nosić ubrania aż do zdarcia, a nie wyrzucać i kupować potem niby nowe, a stare, bo przenicowane, pomijając to, że jakość takich staro-nowych ubrań nie będzie zbyt dobra, bo włókna będą już zużyte. Chyba że ktoś goni za modą i co sezonu musi mieć nowy fason, wtedy to ma sens. Takim sposobem to fabryki produkujące tkaniny padną, bo do szycia będą używane stare ubrania, a nie z nowych tkanin. Jak tak dalej pójdzie, to będą przetwarzane odpady bio i z obierek wrzucanych do brązowych pojemników będzie robiony na przykład dżem. Dziękuję za posłuchanie, do widzenia.
Dziękujemy za ten telefon, czujny telefon. Mamy jeszcze z biura prasowego Kaufland Polska wyjaśnienie dotyczące tych pojemników, które stoją gdzieś obok Kauflandu. Uwaga! Pojemniki na zużytą odzież ustawione przy naszym sklepie nie są własnością firmy Ecotextil. Obecnie prowadzimy wewnętrzne konsultacje w sprawie dalszych działań, jakie podejmujemy, aby rozwiązać problem. W Szczecinie nigdy przedtem nie mieliśmy do czynienia z podobną sytuacją. Traktujemy ją incydentalnie. Tak jak już wspominaliśmy, pracownicy sklepu stale sprawdzają porządek przy pojemnikach, aby nie powtórzyła się sytuacja z ubiegłego tygodnia. Przypominam, w ubiegłym tygodniu przy Kauflandzie z tych pojemników, mówiąc obrazowo, wysypało nam się bałagan, był spory, te zdjęcia na naszej stronie internetowej, czas reakcji mogą spokojnie Państwo obejrzeć i jak już mówiliśmy przed chwilą, porządek jest. I jeszcze jedna bardzo dobra wiadomość.
Witam serdecznie Radio Szczecin i chciałabym bardzo podziękować za pomoc w naprawie naszej windy. Dzwonię z Choszczna. Akurat wczoraj w trakcie audycji winda nasza była naprawiana, ale pan powiedział, że nie bardzo możemy się cieszyć, bo pan trzeba wszystko powymieniać, że długo tą windą się nie nacieszymy. Zresztą, tak jak mówiłam, ta winda bardzo często jest zepsuta i tam pan powiedział fachowi, że trzeba wymienić jakiś mechanizm. ale póki co działa, jeździmy. Oby tak było. Bardzo serdecznie pozdrawiam Czas Reakcji i wszystkich przemiłych panów redaktorów.
To zasługa Sławka Orlika, przyznaję. Order, droga słuchaczko, dla niego. Ja już taki wirtualny order przypinam mu w tej chwili tam na pierś, bo to jemu udało się tę sprawę załatwić. Drodzy kierowcy, zanim pierwszy słuchacz, mamy aktualizację, jeśli chodzi o wypadek w okolicach Rurki. Rzeczywiście, uwaga, 8 samochodów nam się tam zderzyło, 6 osób rannych i tu jest ważna informacja. W stronę go Świnoujścia jedziemy normalnie, czyli nie ma konieczności korzystania z objazdów, a więc od Szczecina w kierunku Goleniowa, w kierunku Świnoujścia, w kierunku Gdańska kierowcy jadą płynnie, ale korek tutaj sięga około 4 km. Więc musimy zachować trochę ostrożności. W stronę Szczecina od Goleniowa droga jest całkowicie zablokowana. Musimy jechać niestety objazdami. Także drodzy kierowcy, jak jesteście na obwodnicy Goleniowa, od razu zjeżdżamy w kierunku objazdu, a więc Różyca, Kliniska, Wielkie Płucice, bo droga, jak mówiłem, w okolicach Rurki nieprzejezdna, całkowicie zablokowana. Teraz pierwszy temat. Ciepło dzisiaj, bardzo ciepło. Chcielibyśmy się wykąpać, nie wszędzie można. Przy naszym telefonie profesor doktor habilitowany Robert Czerniawski, hydrobiolog, dyrektor Instytutu Biologii, kierownik Katedry Hydrobiologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Kłaniam się serdecznie. Ostatnio na antenie Radia Szczecin dość często informujemy o tym. Plaża otwarta, plaża zamknięta, raz sinice, raz bakterie E. coli i w zasadzie te dwa sformułowania nam się na stałe, że tak powiem, pojawiają. Proszę wytłumaczyć już tak tym, którzy chcieliby się wykąpać, że ta sinica czy ta bakteria E. coli rzeczywiście jest na tyle nieprzyjazna organizmowi, iż się nie da do tej wody wejść.
No, nieprzyjazne organizmowi. No, bakterie E. coli no, świadczą o przedostawaniu się do wód zwykłych ścieków komunalnych, tak? Czy bytowych, bo można tak powiedzieć. No, no to wiadomo, z czym to jest związane, natomiast no, sinice są organizmami, które produkują toksyny i to jest niebezpieczne zarówno dla naszej skóry, ale również dla narządów wewnętrznych. No, no, z tym to jest niestety związane i w tym jest największe niebezpieczeństwo, oczywiście jeżeli chodzi od strony medycznej, także nic więcej nie mogę powiedzieć na ten temat, bo to są jakby twarde fakty i takie dwa oddziaływania, które niewątpliwie no, mają swój zły efekt.
Z pana doświadczenia, panie profesorze, jeśli mamy taki komunikat o sinicach, czy o bakteriach E. coli, czy to jest komunikat, który mówi nam, tak, 1, 2, 3 dni plaża będzie wyłączona, czy niestety to też zależy od tego, w jakim miejscu ta plaża się znajduje i nie możemy jednoznacznie stwierdzić, że po pojawieniu się tych bakterii za 2-3 dni plaża będzie dostępna. Niestety może to być uzależnione też od miejsca. Czy z pana doświadczenia możemy jednoznacznie wskazać, że pojawienie się tego typu zanieczyszczeń na kilka dni z automatu wyłącza nam plażę?
No naturalnie, że tak. Tak. Bakterie też się namnażają. Jeżeli dopływa do jeziora stały ładunek takich zanieczyszczeń, no to znaczy, że ta sytuacja się na pewno nie poprawi. Więc należy go wyłączyć, czyli to źródło, które to zanieczyszczenie powoduje i doprowadza do występowania bakterii w wodzie, no wtedy możemy powiedzieć o 100% sukcesie, na pewno to minie. Natomiast jeśli tego nie zastopujemy, no to nie wiem, czy to nazwać procederem, ale tego zjawiska, no to będzie się działo ciągle, więc to jest problem, no nie chcę mówić, że w wielu miast w Polsce, tak, ale generalnie miejscowości, wszystkie jeziora, które znajdują się w obrębie jakiejś miejscowości, no narażone są niestety na takie niekorzystne zjawiska. No tam, gdzie jest człowiek, tam jest bakteria E. coli. Wszędzie się znajdują jakieś rozszczelnienia albo nielegalne zrzuty ścieków, które no niestety będą do czegoś takiego prowadziły. No, trudno mi tutaj powiedzieć i wyrokować, kto jest akurat winny, tak? No, no, na pewno człowiek, to jest z tym związane, ale należy z tym walczyć jak najbardziej, wcale nie usprawiedliwiam tutaj nikogo, tylko trudno jest odciąć się od takiego stanu.
Panie profesorze, zanim przejdziemy do tematu zarośniętej rzeczki, bo to dość ciekawy temat, który też pewnie jest z tym związany, proszę powiedzieć, na ile wysoka temperatura wpływa na rozrastanie się, powiedzmy, tych bakterii, a na ile niekoniecznie?
No, zawsze wysoka temperatura wpływa na, zwiększa metabolizm całego ekosystemu i wszystkich organizmów, więc im wyższa temperatura, tym lepiej. Oczywiście jest jakaś tam wartość graniczna, natomiast te temperatury, które my w tej chwili obserwujemy, one są idealne dla rozrostów nie tylko bakterii, coli, tak, ale również sinic, które też są notabene bakteriami, więc to są idealne warunki dla życia takich organizmów, no, które pojawiają się w nadmiarze, akurat w przypadku sinic powodują zakwit i no, utrudniają nam życie. Tylko pamiętajmy o tym, że całe jezioro Dąbie, bo tutaj czytamy o chełszczącej, tak, która no, rzekomo miałaby doprowadzać do takiego złego stanu, to nie jest... Chełszcząca to jest kropla, tak? Jeśli chodzi o wszystkie inne dopływy do jeziora Dąbia i w ogóle do zalewu szczecińskiego, przecież jest połączony z jeziorem Dąbie. Mamy do czynienia z dużo większym ładunkiem, który dopływa samą Odrą. Mamy przecież jeszcze rzekę Płonie, która prowadzi mnóstwo związków biogennych z obszarów rolniczych. Także tych miejsc jest dużo. Nie łączyłbym tego na pewno tylko z jedną rzeką.
Panie profesorze, audycja na żywo, ale mamy jeden telefon, z którym pewnie pan sobie doskonale poradzi.
Jestem mieszkańcem Szczecin-Dąbia, ulicy Kraszewskiego. Na końcu mojej ulicy płynie rzeczka chełszcząca. Wczoraj pojechałem na tą rzeczkę i to, co zobaczyłem, to naprawdę nie do opisania. Tak zarośnięta ta rzeka, że nie widać lustra wody. Po prostu woda wysoka jest. W zeszłym roku rzeka była wyczyszczona pięknie, od końca do końca. No teraz nie wiem dlaczego, ani nieobkoszony wał, ani niewyczyszczona, całe lustro wody zarośnięte. Żadnego przepływu wody nie ma. W razie powodzi jakiejś wysokiej wody będzie źle. Dziękuję bardzo, do widzenia.
Dziękuję bardzo. Panie profesorze, czy lepiej, aby ta rzeka była zarośnięta, bo przez to pewnie nam oczyści trochę wodę, czy niekoniecznie, bo w razie powodzi no będzie kłopot. Którą wersję pan, że tak powiem, zaproponuje nam teraz?
No to zależy, jak na to patrzymy. No ja tu od razu zwrócę uwagę na te słowa, które pan wyraził. Rzeka była wyczyszczona pięknie, tak? To tak samo moglibyśmy wyciąć las i powiedzieć, jak pięknie wycięty jest las, tak? No to tak nie działa. Ja akurat cieszę się z takiego widoku. Jeżeli mówimy o zanieczyszczeniach i ciągle narzekamy, że jakakolwiek rzeka prowadzi zanieczyszczenia, to powinniśmy się z tego cieszyć, że rzeka jest zarośnięta, ponieważ mamy do czynienia wtedy z absorbowaniem tych zanieczyszczeń przez te właśnie rośliny. Rośliny nie rosną nam na złość, tylko rosną tam, gdzie mają do tego warunki. Im więcej zanieczyszczeń, które są pożywką dla tych roślin, tym więcej tych roślin będzie. I to jest z punktu widzenia ekosystemu i przyrody i jakości wody bardzo pozytywne. Nie powinniśmy likwidować roślinności wodnej, bo to jest tylko pozytyw. Natomiast no, jeśli chodzi o zagrożenie powodziowe, no to jest druga strona medalu i zupełnie mamy do czynienia z odwrotną sytuacją. Roślinność faktycznie piętrzy wodę, zatrzymuje ten przepływ, prędkość przepływu wody się zmniejsza i przy wysokiej wodzie no, faktycznie może dochodzić do jakichś tam podtopień, tylko czy tutaj się takie podtopienia zdarzały i zdarzają? No, nie wiem, ja nie słyszałem akurat o tamtym rejonie, ale mogę być w absolutnym błędzie. Na pewno bardziej pozytywne dla rzeki jest to, że ona zarasta niż nie zarasta. To jest bardzo korzystne dla jakości wody.
Czyli panie profesorze, z dwojga złego, przepraszam za wyrażenie, apeluje pan, aby jednak nie do końca czyścić te, przepraszam, rowy melioracyjne, czy ewentualnie rzeczki, bo to dla przyrody zdecydowanie lepsze.
Znaczy i dla przyrody, i dla nas. To po prostu jest darmowa oczyszczalnia i najlepsza oczyszczalnia. Nie ma lepszych oczyszczalni niż oczyszczalnie biologiczne. One działają dłużej i długo niż takie typowe oczyszczalnie jakieś chemiczne. Tak każda oczyszczalnia w tej chwili chemiczna i, chemiczna i fizyczna ma na końcu swojego obiegu taką jakby lagunę, która, przez którą przechodzi ten jeszcze ściek, który się doczyszcza. Więc takie prostowanie i utrzymywanie, tak zwane utrzymywanie rzek, oczyszczanie ich, ono z jednej strony po pierwsze powoduje pogorszenie jakości wody, a po drugie proszę zauważyć, że jeżeli my wyczyścimy ją ze wszelkich przeszkód i ją wyprostujemy, no to wtedy też doprowadzamy do dużo szybszego spływu tej wody zanieczyszczonej do tego jeziora. Także to jest bardzo złe. Od takich rzeczy się po prostu odchodzi już dawno. Takie działania, no to się prowadziło na szeroką skalę jeszcze może pod koniec 80. lat ubiegłego wieku. To było dość powszechne. Natomiast na świecie w tej chwili dość mocno się odchodzi od takich działań, bo to bardzo szkodzi i jakości wody, no i suma summarum nam samym, bo mamy do czynienia wtedy ze złym stanem sanitarnym.
Panie profesorze, na koniec, bo mamy jeszcze dzisiaj mnóstwo innych tematów. Z pana doświadczenia, wiedzy, poprawia nam się stan wód w naszym regionie? Ta kąpiel jest bardziej bezpieczna, czy niestety no, musimy jeszcze jakieś działania zrobić, aby ten stan wód poprawić?
No, jak widzimy, nie poprawia się, tak? W ogóle po transformacji tam w 90-tych latach mamy lepszy stan wód, no bo wiele zakładów przemysłowych, które zanieczyszczały te wody, no splajtowało. Natomiast mamy też zmiany klimatyczne i to dzieje się wszystko na naszych oczach. Wyższa temperatura no, powoduje dłuższy okres wegetacyjny roślin, które z tego korzystają. Dłuższy okres wegetacyjny glonów, tak, które powodują zakwity. Zakwity nie pojawiają się już tylko jeden raz w roku, ale 3 razy w roku, takie bardzo intensywne. Czyli mamy do czynienia z wiosną, latem i jeszcze jesienią, a nawet notowaliśmy w zeszłym roku zimą taki dość intensywny zakwit. Także to jest troszeczkę walka z wiatrakami w tej chwili, tak? No, generalnie glony żyją wtedy, kiedy mają dopływ związków biogennych, związków pokarmowych. I więcej ich dopływa, niestety dopływają wraz z zanieczyszczeniami, tym jest ich więcej i będzie ich więcej. Ścieki oczyszczone to też jest dalej ściek. On ma zdecydowanie wyższe związki wartości związków biogennych niż te, które występują w wodach naturalnie. Więc z tego też te rośliny korzystają. Nie sposób teraz, żebyśmy przestali te ścieki produkować, bo jest nas coraz więcej produkujemy i coraz więcej tych ścieków będzie się pojawiało. No, musimy dostosować, zmienić technologię oczyszczania wody do tych, które będą odpowiednie i dla tej większej ilości zrzucanych ścieków i dla zmian klimatycznych. No niestety, żyjemy w takim czasie, a nie innym.
Panie profesorze, dziękuję serdecznie. Temat długi jak rzeka. Profesor doktor habilitowany Robert Czerniawski, hydrobiolog, dyrektor Instytutu Biologii, kierownik Katedry Hydrobiologii Uniwersytetu Szczecińskiego był naszym gościem, ale panie profesorze, jak pan pozwoli, ta audycja na żywo. Mamy jeszcze telefon od naszego słuchacza. Dzień dobry.
Dobrze. Dzień dobry.
Kłaniamy się. Proszę zadać pytanie.
Jak to się mają przydomowe oczyszczalnie zgromadzone, powiedzmy na jednym sztarze, 10 przy ujęciach wód powierzchniowych, czyli rowów i tak dalej. Jaki to ma wpływ na to środowisko, na te biogenne rzeczy i jakie jest nasycenie wtedy jest ziemi w wodę i w chwili opadów deszczu po prostu woda nie ma gdzie wsiąkać, ponieważ każdy, kto dostarcza czy te domowe, przydomowe oczyszczalnie wodę, ścieki do gleby, nie powoduje czasem zaburzenia stosunków wodnych i później ma to istotny wpływ, że tak naprawdę te przydomowe oczyszczalnie zalewają po prostu grunty, nie tylko rolne, ale też i inne osiedla mieszkaniowe i tak dalej. Jak to ma się te przydomowe oczyszczalnie do jakości wód.
Dziękujemy za to pytanie, panie profesorze, bardzo proszę.
Jeśli chodzi o zaburzanie stosunków wodnych, to tego nie wiem. Akurat nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, natomiast na pewno to ma wpływ na jakość wód gruntowych. No bo to jest dalej ściek, tak? Niby oczyszczony, ale to jest dalej ściek. On ma ciągle wyższe wartości tych związków niż powinien mieć. Naturalnie, tak? Woda, która tam się znajduje. No natomiast no, słyszymy jakieś różne informacje na temat tych przydomowych oczyszczalni. One są mniej albo bardziej skuteczne. Myślę, że najbardziej skuteczną oczyszczalnią są to jednak oczyszczalnie komunalne, nie te przydomowe. No tam mamy zdecydowanie inną technologię oczyszczania wody, przynajmniej trójstopniową. Tutaj no, to odbywa się w znacznie krótszym obiegu. No ale są miejsca, gdzie nie ma innego wyjścia, tak więc lepsze jest to niż nic. Natomiast z całą pewnością należy stwierdzić, że im więcej takich oczyszczalni, no to tym większy wpływ na jakość wód gruntowych. To na pewno to jest niezaprzeczalne.
Dziękujemy serdecznie i słuchaczowi, i naszemu rozmówcy. Przypominam, profesor doktor habilitowany Robert Czerniawski, hydrobiolog, dyrektor Instytutu Biologii, kierownik Katedry Hydrobiologii Uniwersytetu Szczecińskiego, gościem Czasu Reakcji. Panie profesorze, dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia.
Ja również bardzo dziękuję, do usłyszenia.
Za chwilę kolejny nasz rozmówca. Będziemy rozmawiali o tym, gdzie w tym upale szybko znaleźć wodę, abyśmy mogli spokojnie przetrwać ten trudny dzień. Ja tylko przypomnę kierowcom, bo to taka sytuacja nagła i niejako z ostatniej chwili. Zablokowana droga krajowa numer 3 w okolicach miejscowości Rurka, ale zablokowana tylko w kierunku Szczecina. W stronę Świnoujścia i Gdańska jedziemy normalnie. 8 samochodów nam się tam zderzyło, 6 osób rannych, także do godziny 15 prawdopodobnie przejazd w kierunku Szczecina będzie odbywał się objazdami. Jak jesteśmy na obwodnicy Goleniowa, od razu zjeżdżamy na Różyce, Klińska, Wielkie Płucice, bo inaczej się po prostu przejechać nie da. W stronę Świnoujścia korek sięga 3-4 kilometrów. Musimy też zachować trochę spokoju, aby się przebić przez ten no, duży zator. Zaglądamy do czujnego telefonu, zanim kolejny rozmówca. W czasie reakcji poruszany był no niezwykle popularny temat drogowy w naszej audycji. Dzisiaj do niego wrócimy, ale też będziemy mieli wyjaśnienie.
Proszę państwa, mam takie pytanie, nie wiem, do urzędu albo do innych tam organów. Kto na ulicy Włościańskiej wprowadził światła przy kościele? No przecież to jest bzdura totalna. Tu się robią potworne kolejki i nie wiem, no do tej pory funkcjonowało wcześniej, przejeżdżały samochody, mijały się bez żadnego problemu, a teraz nagle zrobiony jest ruch na światła. No to jest takie no chore, to jest spowalnianie, jak to się mówi, w tym miejscu całej przepustowości.
Wałkujemy ten temat od wielu tygodni. No i dzisiaj postanowiłem wrócić do audycji z udziałem pana Marcina Herenzy z Urzędu Miasta Szczecin, który na początku lipca wyjaśniał słuchaczom, skąd te światła się wzięły i że one są, mówiąc już obrazowo, nie bez kozary.
No jeżeli chodzi o Włościańską, to jak państwo, przynajmniej wiele osób, które korzystali z tej ulicy, wiedzieliście państwo, że tam są ograniczenia tonażowe i można było wjeżdżać tylko i wyłącznie pojazdami osobowymi, bo tylko te pojazdy na tym zwężonym odcinku w rejonie kościoła mogły się ze sobą minąć. Bardzo ciężko byłoby minąć się pojazdem osobowym z pojazdem większego gabarytu, jaki stanowi chociażby autobus linii 242, który został wprowadzony na ten odcinek ulicy ze względu na konieczność obsługi pasażerów, chociażby dojeżdżających tutaj do elektrowni PGE. Dlatego na ten etap koniecznym stało się puszczenie tego autobusu oraz wprowadzenie sygnalizacji wahadłowej. Gdyż w innym przypadku, tak jak powiedziałem, nie byłoby możliwości minięcia się pojazdu autobusowego z pojazdem osobowym.
No i wszystko wiemy i te utrudnienia prawdopodobnie aż do końca grudnia. Zgodnie z informacją, którą przekazała nam spółka Tramwaje Szczecińskie, do końca grudnia Kolumba ma być przejezdna nie tylko dla tramwajów, także dla samochodów i oby ten termin udało się dotrzymać. Obiecałem państwu kilka minut temu, będziemy szukali na terenie Szczecina miejsc, gdzie się napić, aby przetrwać ten trudny okres. Hanna Pieczyńska, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie. Dzień dobry, pani Hanno, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam.
Poidełka, takie miejsca bardzo popularne ostatnio. Państwo apelują, aby z nich korzystać. Przypomnijmy, gdzie one w ten upał się znajdują. No i byłoby fajnie, gdyby każdy z nas miał ze sobą kawałek bidonu, aby można było do tego poidełka wlać małe co nieco.
Większość tych poidełek jest tak skonstruowanych, że nawet nie trzeba mieć bidonu, tylko można bezpośrednio, że tak powiem, napić się bez dodatkowych elementów. I one znajdują się w takich miejscach, które są często uczęszczane. Mamy dwa obok Arkonki, mamy na Różance, na Bulwerach, na nowym odcinku Wojska Polskiego, mamy na Placu Lotników, jest przed Urzędem Miasta i na różnych skwerach i parkach, które są też bardzo często uczęszczane przez mieszkańców naszego miasta. W związku z tym wszystkie te zdroje uliczne mają taką wodę, która jest przebadana, która jest zdrowa i której można się napić właśnie podczas gdzieś tam spacerów czy wyjść. Natomiast w tych upalnych dniach taką ochłodę od tych wysokich temperatur znajdziemy również koło Oksygena. Tam jest na Matejki nasz zraszacz, taka kurtyna wodna, a także na placu Adamowicza, tam również ten nasz zraszacz, taka kurtyna są uruchomione. Tak jak zawsze wtedy, kiedy temperatura jest wyższa niż 27 stopni, a taką dzisiaj niewątpliwie mamy.
No właśnie o te kurtyny wodne chciałbym zapytać. Na ile zdaniem pani cieszą się w tej chwili popularnością i czy myślą państwo o tym, aby tych kurtyn wodnych było więcej? Przypomnijmy, gdzie one są dla tych, którzy będą chcieli sobie z tej kurtyny skorzystać.
Tak jak powiedziałam, one są na koło Oksygena, między Oksygenem a Centrum Handlowym Galaksy, a także na placu Adamowicza. No i oczywiście wszyscy byśmy chcieli, żeby ich było bardzo dużo, na każdym wręcz rogu, ale jest to po prostu fizycznie niemożliwe. Nie tylko ze względów finansowych, ale także kadrowych, ponieważ każde takie urządzenie wymaga od nas co najmniej dwóch interwencji każdego dnia. W związku z tym jakby ze wszystkich swoich obowiązków i tych zadań, które są, nasi pracownicy muszą właśnie tam pojechać, żeby uruchomić tę kurtynę i ją wyłączyć. Niejednokrotnie dochodzi niestety do aktów wandalizmu, one zostają uszkodzone, różne elementy są, że tak powiem, zawierane przez wandali. W związku z tym tych interwencji jest więcej. Na ten moment są dwie takie na stałe właśnie kurtyny ustawione. Mamy też inne urządzenia, które do dyspozycji są w trakcie na przykład dużych wydarzeń plenerowych albo jakichś tam biegów. Mamy trzecią zapasową. W związku z tym na ten moment dwie muszą wystarczyć. One są postawione w takich miejscach, które są newralgiczne, gdzie tych mieszkańców naszych jest najwięcej. I one tak cieszą się dużym zainteresowaniem. Przechodzą i mieszkańcy naszego miasta i osoby dorosłe, i przejeżdżają rowerzyści. A szczególnie latem, kiedy jest wolny czas, są też ogromną atrakcją dla dzieci.
No i na koniec prośba uprzejma. Jeśli mamy wątpliwości, pić kranówkę dzisiaj w ten upał bezpośrednio w Szczecinie oczywiście, bo państwo odpowiadają tylko i wyłącznie za mieszkańców Szczecina. Tu nie mówimy o zwiku polickim czy zwiku kołbaskowo. Mam na myśli klientów i użytkowników instalacji przygotowanej przez szczeciński zwik. Pić kranówkę w Szczecinie czy nie pić w ten upał bezpiecznie, niebezpiecznie, proszę sprecyzować.
Pić należy pić. Ja rzeczywiście mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć o tej kranówce, którą my podajemy, ale wszystkie duże miasta w Polsce sięgają do tych samych wytycznych, tych samych ram. Wszyscy musimy tak samą dobrą wodę spełniającą jakieś tam minimum podawać naszym mieszkańcom. W Szczecinie ta woda jest średnio zmineralizowana, ona jest bardzo smaczna. Wiemy, że wielu osobom nawet spoza Szczecina smakuje. Niemniej, jeżeli chodzi o same twarde fakty, to te ilość minerałów czy składników mineralnych, które ma nasza kranówka, niejednokrotnie przewyższa te ilości, które są podawane na butelkach, szczególnie tych źródlanych. To można sobie porównać, można sobie sprawdzić, czy na pewno mówię prawdę, czy też nie. Jest całe mnóstwo mitów, które wokół kranówki ciągle krążą. Wszystkie można obalić, informacje są na naszej stronie internetowej. Woda nie ma w sobie zarazków. Ten kamień, który gdzieś tam mamy w naszych czajnikach, to są właśnie te wytręcone minerały, ale ten kamień jest niezdrowy dla naszych, czy niedobry dla naszych urządzeń, ale bardzo dobre te minerały są dla nas. Woda jest z miedwia, a nie z odry, bo taki ten miks też jest. Jest, tak jak powiedziałam, wielokrotnie badany, uzdatniana ta woda, w związku z tym można ją pić, a nawet trzeba, bo w trakcie tych upałów musimy pamiętać, że nawet jak nic nie robimy, to tracimy tę wodę, a z wodą tracimy zdrowie, samopoczucie, koncentrację. Wtedy, kiedy chce nam się pić, kiedy jesteśmy rozdrażnieni, apetyczni, czy czujemy suchość w gardle, to są już te pierwsze symptomy odwodnienia, więc należy tak działać dla swojego organizmu, żeby jakby nie dopuścić do tych właśnie chwil, kiedy to czujemy. Pamiętajmy, że należy pić tę wodę, a już na pewno kremówkę, nie musimy kupować żadnych wód mineralnych, butelkowanych. Pijmy ją, tą kremówkę naszą szczecińską, śmiało na zdrowie i w plenerze, i w naszych domach.
Producenci wody nie będą zachwyceni z tego, co pani mówi. No ale to już zobaczymy. Wrócimy do tego w czasie reakcji.
Takie fakty, które można sobie potwierdzić różnymi parametrami i wytycznymi. To nie jest nic tajnego. My sobie nie wymyślamy tych danych. My musimy je publikować i prezentować. My również podlegamy całemu szeregowi sprawdzenia, w jaki sposób funkcjonuje nasza jednostka i jakby co podajemy naszym mieszkańcom, ale jakby gdyby ktoś na głos powiedział coś, co jest nieprawdą i proponowałby coś, co jest niezdrowe, to naprawdę konsekwencje byłyby ogromne, więc naprawdę nie bójmy się tej wody. Ona w dużych miastach w Polsce jest naprawdę tak wysokiej jakości, że absolutnie nie trzeba się bać. Można ją pić bez przygotowania i bez filtrowania.
Dziękuję bardzo. Hanna Pieczyńska, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie. Gościem czasu reakcji. Do usłyszenia, do zobaczenia.
Do usłyszenia.
Szybko jeszcze jeden temat, zanim kolejny gość, bo będziemy rozmawiali o sprawach drogowych. E-mail, czas reakcji, @radioszczecin.pl. Z tej poczty państwo też korzystają. Chciałbym poruszyć następujący temat. Dzisiaj, w środę, wybraliśmy się z żoną do Urzędu Miejskiego w celu zmiany nazwiska w dowodzie rejestracyjnym samochodu mojej żony. Przyjechaliśmy pod urząd o godzinie 7 rano. Stanęliśmy w kolejce, której koniec sięga ulicy Felczaka. Kiedy po dostaniu się do środka dotarliśmy do okienka, pani, która rozdziela numerki, niestety odprawiła nas z kwitkiem, ponieważ numerków na A już nie ma. Ten temat był poruszany w czasie reakcji kilka dni temu.
Chciałbym taką sprawę poruszyć. Byłem się rano spróbować zarejestrować zakupiony pojazd. Jestem mieszkańcem Szczecina od dziecka i powiedzmy kierowcą od 25 lat. Zawsze kiedy rejestruję samochód w Szczecinie, to włos się na głowie jeży już na samą myśl. Dzisiaj nie było inaczej, a wręcz przeciwnie, chyba najgorsza próba podejścia do rejestracji, ponieważ po oczekiwaniu w kolejce około 1,5 godziny pani wyszła i powiedziała, że już nie ma biletów do rejestracji pojazdów. Takie pytanie. Obserwuję ten proces, tak jak wspomniałem, 25 lat tutaj po prostu w Szczecinie zarejestrować samochód. To jest jakieś wydarzenie, musi się zadziać, żeby było to możliwe. Czy przez te lata te wszystkie władze kolejne, które to obserwują, nie mogą coś z tym zrobić, żeby wydzielić osobny budynek gdzieś z jakimś parkingiem, tylko dedykowany do rejestracji pojazdów, żeby to po prostu rozwiązać. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam.
Dziękujemy. Duży temat, on wraca jak bumerang i pewnie będzie czas reakcji nie jeden, abyśmy spróbowali do tego w sposób kompleksowy podejść i tak spróbujemy. Jeszcze szybko ta informacja, bo też przypominamy o tej zablokowanej drodze numer S3 w okolicach miejscowości Rurka w kierunku Świnoujścia. Jedziemy normalnie, choć korek przed Rurką ma 3-4 kilometry. Niestety w kierunku Szczecina na obwodnicy Goleniowa czeka nas obowiązkowy zjazd na Różyce, Kliniska, Wielkie Płucice i Załom. Także mieszkańcy Załomia i Płucic szczęśliwi z tego nie będą, ale ten wypadek jest dość groźny, dlatego że przypomnijmy, 6 osób rannych, 8 samochodów ucierpiało w tym zdarzeniu drogowym. Będzie znowu o drodze, ale tej szczecińskiej. Dzień dobry, Marek Zawadzki z spółka JW Construction. Kłaniamy się, panie Marku.
Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Dzień dobry, panie redaktorze.
Krótko telefonik nasz poranny, bardzo proszę.
Donoszę. Rozpoczęły się prace na Alei Wyzwolenia naprzeciwko hotelu Dana. jak skończą, też zadzwonię.
Dziękujemy za ten poranny telefon. On był o godzinie 3.50. Już wiemy, bo te prace od wczoraj trwają. Proszę opowiedzieć, bo pan w czasie reakcji wiele, wiele tygodni temu zapowiadał, tak, w połowie sierpnia wejdziemy w okolicach Dany, w okolicach Hanse Tower. Panie Marku, weszliście i co tam się dzieje?
No tak, no już jestem z Państwa stałym tutaj bywalcem na antenie, bardzo się cieszę. Myślę, że na zakończenie też będę miał okazję zaprosić mieszkańców na oglądanie tego, co zrobimy. A na razie rozpoczęliśmy, na razie dziarsko pracuje koparka i wylotka, trwa demontaż istniejących fragmentów. Plan jest taki, żeby to wykonuje szczecińska firma RDO. Plan jest taki i harmonogram jest tak rozpisany, żeby skończyć to do końca roku, a w pierwszej kolejności wykonać prace związane z nawierzchnią drogi, z uruchomieniem sygnalizacji świetlnej, chodnikiem, ścieżką rowerową i w ostatniej kolejności parking, przesadzenie zieleni, to już tam powiedzmy jesienią. Więc wszystko jest dopięte i tak jak obiecaliśmy, tak się stało.
To jest przebudowa placu Witosa, to dla tych, którzy może nie śledzą tej inwestycji. Na ten moment na razie mamy problemy tylko dla pieszych, dla kierowców jeszcze nie. Czy te problemy dla kierowców nam się pojawią, panie Barku?
Pewnie tak, pewnie będą, bo trzeba będzie się tutaj już dostosować do organizacji ruchu, bo wszyscy będziemy robić na wierzchnię, więc te ograniczenia i utrudnienia jakieś tam będą, oczywiście one będą zminimalizowane. Co do pieszych, no to apel, żeby się stosować do znaków i nie korzystać z przejść, które zostały już zablokowane, no bo to jednak dla bezpieczeństwa ludzi jednak dobrze by było, żeby nie chodzić na dziko, tylko tam, gdzie są te miejsca wyznaczone.
Te prace rozpoczęły się wczoraj i zgodnie z Państwa informacją, do której dotarliśmy, do końca roku i chodnik nowy, i nowa droga rowerowa, i uzupełniona na placu Witosa sygnalizacja świetlna powinny się pojawić.
Tak jest. No, dużo elementów będzie wcześniej już, powiedzmy, realizowanych etapowo, stopniowo, tak? Więc mamy nadzieję niektóre rzeczy uruchomić wcześniej niż do końca roku.
Marek Zawadzki, spółka JW Construction, gościem Czasu Reakcji. Dziękuję, panie Marku, do usłyszenia, do zobaczenia.
Dziękuję, pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia, do zobaczenia.
Informujemy o tym, że no niestety mamy duży problem na S3 w okolicach rurki. Kierowca do nas dzwoni, prosiliśmy o te telefony. Dzień dobry, kłaniamy się serdecznie.
A witam serdecznie, Andrzej z tej strony.
Panie Andrzeju, proszę opowiedzieć, co tam się wydarzyło?
Znaczy, samego wypadku nie widziałem, ale no, my z lotniska akurat wracamy. Po paru godzinach lotu niestety utknęliśmy tutaj. No i wszystko stoi tutaj. Policja, jest korytarz życia tworzony. Przyjechały karetki, policja, lawety, ale no grubo ponad godziny tu stoimy. No jest tłum kierowców. Nie wydaje mi się, żeby tak jak słyszałem przed chwilą w czasie reakcji, że ten korek ma 3-4 km, mi się wydaje, że on ma spokojnie z 20 km, jak nie więcej, ale tego nie wiem. No ale jeżeli stoimy tu prawie półtorej godziny, nic się nie rusza, nic się nie dzieje, upał jak nie wiem. No teraz my jesteśmy koło autobusu, dzieci wychodzą, za jakąś kotarą robią siusiu i tak dalej. No cyrk totalny. No tutaj zaraz ludziom, mi się wydaje, naprawdę nerwy puszczą.
Panie Andrzeju, a w którym miejscu pan stoi? Niech pan sprecyzuje. To też postaram się.
No powiem szczerze, musiałbym sprawdzić na
czy jest pan na obwodnicy Goleniowa w tej chwili? Niech pan powie. Czy to jest...
Wydaje mi się, my jesteśmy za, no my jak jechaliśmy, chyba gdzieś tak, na obwodnicy Goleniowa.
Tak, więc od razu panu powiem, policja kieruje objazdami na węźle Goleniów Południe, na ulicę Granitową i dalej na miejscowości Różyca, Załom Pucice, także prawdopodobnie za chwilę to się ruszy, bo jak mówiłem, jest to w tej chwili ręczne sterowanie przez policję na węźle Goleniów Południe. Także tutaj dobra wiadomość dla pana, jak pan zobaczy na mapie Google'a, ile pan ma do węzła Goleniów Południe, to tam korek dobiega końca i zaczynają się objazdy, ale mieszkańcy Załomia, czy Płucic, czy Różycy szczęśliwi z tego pewnie nie będą. Dziękujemy za te informacje, panie Andrzeju. Spokojnej, szerokiej drogi. Dziękuję jeszcze raz. Drodzy państwo, obiecaliśmy kilka tematów. Jeszcze mamy takie dwa większe, plus jeden w rezerwie. No i ten temat nieco większy, który przed nami. Redaktor naczelny portalu Skolwin Info, Maciej Zaśko przy telefonie. Dzień dobry, panie redaktorze.
Witam serdecznie.
To, co ważne, w tej chwili chyba i najważniejsze, kilka dni temu pożar, dość groźny pożar jednego z obiektów po byłej papierni Skolwin. O tym pożarze głośno nie było, ale to jest miejsce, które już pan jako mieszkaniec Skolwina i pewnie jako redaktor naczelny portalu, który pan prowadzi, miejsce, które jest panu dobrze znane i które, o którym pan alarmował służby. Przypomnijmy może, co to za obiekt, co to za budynek i dlaczego do tego pożaru w tym doszło?
No tak, to jest budynek, jak pan wspomniał, na terenie byłej papierni Skolwin i w tym budynku, no tak, kiedyś mieściła się część stacji jeszcze jak w początkach budowy linii 406 kolejowej Kawel, Wisz, później Oderbende, a później włączono to wszystko w całą papiernię, no i jak funkcjonowała papiernia, to to działało. Później, kiedy papiernia upadła, już w czasach polskich również upadła, budynek stał i niszczał. W ostatnich 7 latach to praktycznie jedna wielka postępująca dewastacja tego budynku. Wszystko, co było do wybicia, zostało wybite. Złom, który można było, bramy, zostało wszystko rozkradzione. No i najbardziej niebezpieczne w tym wszystkim jest to, że chodzą tam grupy młodzieży i po tych ruinach parkury urządzają z kartą, sprayami malują budynek, jest od samego dachu, gdzieś od wysokości 4. piętra w dół wymalowany sprayami pseudograffiti i no było to niebezpieczne. Do tego ten pożar doszedł teraz ostatnio i wcześniej służby informowane były. Był konserwator informowany. Konserwator najpierw zbywał temat trochę, odwołując się, że nie ma czasu, niby zaplanowany na rok następny, na kolejny. Później przyszedł COVID. Powiedzieli, że nie mają czasu, że nie będą wpływać COVID. No i teraz po ostatnich, że tak powiem, wydarzeniach Straż Miejska zainteresowała się bardziej tematem, poinformowała nadzór budowlany. No i teraz nadzór budowlany przejął całość tego. Najprawdopodobniej budynek zostanie wyburzony. Nie wiemy tylko, czy na koszt właściciela, czy właściciel zostanie zmuszony do tego, żeby wyburzyć.
Panie Macieju, ponieważ czas nam się w audycji powoli kurczy, kto jest właścicielem w tej chwili tego zabytkowego, jakby nie patrzeć, obiektu?
Powiem szczerze, że jest problem. Wcześniej była firma Dirt Szarłata, ona była właścicielem całego terenu i tego budynku. Teraz się okazuje, że część z nadajnikami należy do Enei. No, Straż Miejska i nadzór budowlany ustalają, kto jest właścicielem. Pozytywną rzeczą jest jeszcze to, że zarówno Straż Miejska, jak i policja zapowiedziały częstsze patrole, częstsze sprawdzenie tego terenu.
To, co najważniejsze, rozumiem, że w tym pożarze nikt nie ucierpiał, to, który miał miejsce kilka dni temu.
No tak, spłonęło 20 metrów kwadratowych śmieci. Z tego, co mówi rzecznik Straży Pożarnej, udało mi się to w ciągu godziny ugasić. Na szczęście nie było poszkodowanych w tym pożarze.
Dziękuję bardzo. Będziemy do tematu wracać, bo temat zabytków na terenie miasta Szczecin jest złożony. Mamy taki po Forcie Prusy w okolicach ulicy Sowińskiego też stoi, też nie wiadomo co z nim. Maciej Zaśko, redaktor naczelny portalu Skolwin Info, był gościem Czasu Reakcji. Dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia.
Dziękuję, do usłyszenia.
A teraz wrócimy do tematu wczorajszego. Służba zdrowia. Za chwilę gość, kolejny gość Czasu Reakcji. Przypomnijmy jednak, na czym problem polega.
Ja mam taki problem. Mam wszczepiony rozrusznik serca. Jestem pacjentem w szpitalu Arkońskiej oraz przychodni kardiologicznej. W przychodni kardiologicznej jest rejestracja, gdzie podane są dwa numery telefonów, na który się dzwoni w godzinach między 7 a 16. Próbując dodzwonić się w rejestracji między 13 a 16, wykonując na dwa numery ponad 200 prób, ani razu nie zostało odebrane połączenie. A druga sprawa, są odrzucane te połączenia. Kiedyś byłem świadkiem, gdy inny pacjent, stojąc w kolejce w rejestracji, próbował dodzwonić się na ten numer telefonu, a panie w rejestracji w ogóle nie reagowały, bo telefony są wyciszane. Jak ludzie chorzy na serce, z chorobami wieńcowymi, po różnych perypetiach zdrowotnych z rozrusznikami serca mają się skontaktować z poradnią kardiologiczną na ulicy Arkońskiej. Jeżeli ja potrzebuję dokument, który te panie mają mi przygotować, jeżeli zgłoszę im za 2-3 dni, to telefonicznie, jeżeli to zgłoszę, to ja przyjeżdżam ze Stargardu do Szczecina za 2-3 dni po ten dokument. Teraz, jeżeli panie nie odbierają telefonów, ja muszę specjalnie jechać do tej rejestracji, osobiście poprosić o ten dokument, wrócić do domu i za 2 dni przyjechać po określony dokument, bo od ręki mi tego, wiadomo, nie zrobią. No to jak to ma wszystko funkcjonować? I to nie jest tylko przypadek, że to tylko teraz i jednorazowy. To działo się również, jak przychodnia była na ulicy Broniewskiego i tutaj. Po prostu te telefony są wyciszane, nikt tego nie odbiera, czasami gdzieś tam słuchawkę może odłożą i po prostu tak to się odbywa.
No i proszę, Tomasz Owsik-Kozłowski, szpital przy ulicy Arkońskiej w Szczecinie. Witam panie Tomaszu, kłaniam się serdecznie.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Po tym telefonie wczorajszym jeszcze jeden króciuteńki w tej samej sprawie, posłuchajmy.
Dzwonię w sprawie rejestracji na ulicy Arkońskiej. Tam jest osobne pomieszczenie, na którym pisze rejestracja telefoniczna i w tym pomieszczeniu nikogo nie ma. Czasami przyjdzie pani, wejdzie, wyjdzie i pójdzie, a telefony dzwonią cały czas. To jest dokładnie naprzeciwko rejestracji tak zwanej ręcznej. Także jak pan mówił, dzwonił słuchacz, który twierdził, że jest wyciszany. Nie, te telefony cały czas za tymi drzwiami dzwonią. Ja tam stałem godzinę w kolejce i cały czas te telefony dzwoniły. Dziękuję, do widzenia.
Dziękujemy za te telefony. Panie Tomaszu, czy uda się jakoś naprawić ten duży chyba niedobór kadrowy, który gdzieś istnieje w państwa placówce, jeśli chodzi o tę sferę?
Musi się udać, to znaczy musi się udać poprawić tę sytuację. Nie jestem w stanie obiecać, że naprawić ją tak, że każdy za pierwszym razem będzie bez żadnego kłopotu mógł się do poradni kardiologicznej dodzwonić, ale że będzie mógł się dodzwonić w ogóle, to się musi udać. To znaczy nie wyobrażamy sobie, żeby rzeczywiście pacjent musiał przyjeżdżać tylko dlatego, że nie może się dodzwonić. I my po tym wczorajszym telefonie od słuchacza spotkaliśmy się tak interwencyjnie, dosyć szybko z zespołem po to, żeby po pierwsze trochę się porozliczać z tych zarzutów, które padają pod adresem zespołu, między innymi dotyczącym nieodbierania telefonów. Tutaj nie będę wchodził w szczegóły, częściowo słowo przeciwko słowu, częściowo mamy nasze własne wnioski i taki plan naprawczy. Chyba należy się po prostu słuchaczom kilka konkretów, co my zrobimy, żeby było lepiej. Zrobimy jeszcze w tym tygodniu, uruchomimy system kolejkowy pod numerami tymi dwoma właśnie do poradni kardiologicznej po to, żeby telefon był odbierany automatycznie i żeby pacjent nie myślał sobie, że panie siedzą i z premedytacją nie odbierają tego telefonu, tylko żeby pacjent wiedział, który w tej kolejce jest. Kontaktowaliśmy się z informatykami, sprawdzaliśmy możliwości centrali telefonicznej. Myślę, że jeszcze w tym tygodniu, czyli w piątek, taki system powinien pod tymi numerami zafunkcjonować. To pewnie powinno być jakieś ułatwienie. Oprócz tego duży projekt, który wdrażamy w szpitalu już niezależnie od tych telefonów naszych słuchaczy, czyli call center. Chcemy, żeby finalnie cały szpital, wszystkie poradnie szpitala były obsługiwane przez jeden numer telefonu z wieloma pracownikami przełączanymi, powiedzmy, automatycznie, tak żeby ten ruch rozkładał się na wielu pracowników. Myślimy i bazujemy tutaj na rozwiązaniach takich profesjonalnych firm, które tego typu systemy dostarczają także do prywatnych lecznic, że powinniśmy sobie poradzić, rozładować ten ruch telefonów, chociaż rzeczywiście poradnia kardiologiczna jest największą naszą poradnią, tam prawie 50 tysięcy wizyt, około 200 wizyt dziennie, 50 tysięcy w ciągu roku, więc wolumen i wyzwanie jest ogromne, ale nie wyobrażam sobie, żebyśmy temu nie sprostali. Trzecia decyzja, która zapadła po wczorajszym spotkaniu, to jest dodatkowy numer taki wewnętrzny na potrzeby przerejestrowywania, bo okazuje się, że dużym kłopotem było to, że częściowo musimy obdzwaniać pacjentów. Jeżeli jeden z 30 lekarzy na przykład zachoruje, to czeka nas kilkaset telefonów, żeby przełożyć wizyty i rzeczywiście wtedy ten numer jest dodatkowo blokowany. Już od dzisiaj funkcjonuje nowy numer, tak żeby te dwa numery rejestracji były tylko na połączenia przychodzące. Mamy nadzieję, że ten komplet rozwiązań już nieco ulży, a w perspektywie kolejnych tygodni, miesięcy, wrzesień, październik, być może to rozwiązanie w postaci call center, o którym na pewno będziemy szeroko informować, bo wtedy też pozmieniają się numery telefonów do rejestracji, w ogóle rozwiąże ten kłopot.
Dziękuję bardzo. Tomasz Owsik-Kozłowski, szpital przy ulicy Arkońskiej w Szczecinie, miał dobre informacje dla pacjentów tego szpitala. Panie Tomku, dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia.
Dziękuję za zaproszenie. Do widzenia.
Minuta nam została do końca audycji. Przypominamy, zablokowana droga numer 3, S3 w okolicach Rurki. Jadą kierowcy w kierunku Świnoujścia i jadą normalnie, ale stoją w korku 4-kilometrowym. Jeśli jadą kierowcy od Goleniowa w kierunku Szczecina, niestety objazdy obowiązkowe. Różyca, Kliniska, Wielkie, Płucice, Załąb. Policja kieruje tymi objazdami już na węźle Goleniów Południe i tutaj jest ciasno, mówiąc obrazowo. I te utrudnienia prawdopodobnie aż do godziny 15. Wypadek, 8 samochodów i to, co ważne, 6 osób rannych. Zostało nam pół minuty. Dziękujemy serdecznie. Patryk Strokowski całość zrealizował. Przy czujnym telefonie Sławek Orlik, Adam Wosik. Mam nadzieję, że z Państwem usłyszymy się w piątek licznie, bo mówię mam nadzieję, bo to jest taki dzień, gdzie Państwo odpoczywają, ale proszę do nas zaglądać do czasu reakcji kilka minut po godzinie 12. Zapraszamy w piątek 16 sierpnia, abyśmy się w komplecie usłyszeli. Do usłyszenia, do zobaczenia.